Dobrze, jak wiecie, to jest kolejna niedziela, to jest druga niedziela, w której będę mówił na temat najważniejszych rzeczy. Najpierw rzeczy najważniejsze. Taki jest temat tych trzech, już teraz okaże się nie dwóch, dlatego że pokroiłem ten wykład na dwie części, żeby móc się zmieścić w 45 minutach. Okej. W streszczeniu pierwszej części zaczęliśmy od tego, że zacytowałem słowa Jezusa, który mówił w Ewangelii Mateusza: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest, mówiłem o tym, że to jest początek dobrego życia. Najpierw Królestwo, a później wszystkie rzeczy, które wypływają z tego, że jesteśmy, czy troszczymy się o Królestwo Boże. A w innym tłumaczeniu było to powiedziane tak: w swoich sercach uczyńcie Chrystusa jako Pana, że mamy zadedykować nasze życie tutaj na ziemi Jezusowi Chrystusowi i przez to czynimy Go, czy Jego Królestwo stawiamy na pierwszym miejscu. Mówiłem krótko też o sposobie, w jaki przyjmujemy Chrystusa do swojego serca, jak czynimy Go swoim Panem. Mówiliśmy też o tym, że Królestwo Boże to jest największa wartość o naszym życiu mówiliśmy na przykładzie tego, jak pewien człowiek znalazł skarb w ziemi, sprzedał wszystko, co posiadał, aby nabić ten skarb w ziemi. W kontekście Królestwa Bożego takie spojrzenie i traktowanie Królestwa Bożego daje nam tutaj błogosławieństwo Boga i to, że stawiamy tą najważniejszą rzecz, jaką jest Królestwo Boże, na pierwszym miejscu. Mówiliśmy też o tym, by szukać Królestwa Bożego. I mówiliśmy na przykładzie z Kolosan 3:1-2. A tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, na tego, co w górze szukajcie. W innym tłumaczeniu jest: skupcie się na tym, co w górze, a nie na tym, co na ziemi. A więc mówiłem o tym, żebyśmy skoncentrowali się, całą naszą uwagę zwrócili na to, byśmy szukali Królestwa Bożego. Mówiłem, żebyśmy wszystkie rzeczy odsunęli na bok. Chyba w tym miejscu mówiłem też ten przykład o kapralu, pamiętacie, który zrzucał pewne rzeczy w naszej sali, gdzie mieszkał. Natomiast zatrzymam się tutaj chwileczkę. Musimy zrozumieć jedną rzecz, bo niekiedy opacznie przyjmujemy to, co słyszymy. Bóg nie jest kapralem, który robi pilota w naszym życiu, choć niekiedy wykorzystuje takie rzeczy w naszym życiu, ale to my mamy ustawić priorytety w naszym życiu. Niekiedy nie znamy kolejności, stąd potrzebujemy dowiedzieć się z Bożego Słowa, jaka ta kolejność powinna być ustawiona w prawidłowym szyku. A więc ważne jest, żebyśmy dowiedzieli się i zrozumieli, zobaczyli to. A więc mamy tego szukać, co na górze. Dalej mówiliśmy o tym, że szukanie Królestwa również oznacza wprowadzenie tego Królestwa. I tutaj mówiliśmy na przykładzie modlitwy, którą uczył Jezus swoich uczniów, uczył też nas, tak? Niech się stanie jako Twoja wola, jako w niebie, tak i na ziemi. Więc my jako ciało Chrystusa mamy to Królestwo wprowadzać tutaj na ziemię. I wtedy jako Kościół, jeżeli wejdziemy w to miejsce i będziemy działać zgodnie z Bożym planem, to wszystko, co Bóg Ojciec zaplanował w niebie, by stało się na ziemi, stanie się. Ale bez nas nic się nie stanie. Ktoś kiedyś powiedział: Bóg bez ciebie nic nie uczyni. On zaplanował, ale chce i musi użyć ciebie. I tak chce zrobić. I mówiliśmy właśnie o tym, że my jesteśmy ciałem Chrystusa, Jego stopami, pod które wszystko będzie i zostanie złożone. I tu mówiliśmy na przykładzie z listu do Rzymian 16:20, a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi, czyli naszymi jako Kościoła. Amen. To tak gwoli przypomnienia, żebyście ci, którzy nie słuchaliście tego nauczania, mieli wstęp do dzisiejszego wykładu. Szukanie Królestwa Bożego to jest pierwsza rzecz, o której mówi Jezus. Jaka jest kolejna? Musimy być prowadzeni przez wartość czy wartości Królestwa Bożego. Wszystko ma swoją wartość, tak? Wszystko można wycenić. Wszystko można określić, ile jest warte. A więc Królestwo Boże jest takim składnikiem, którego powinniśmy też, tych wartości powinniśmy szukać, ale nie tylko po to, by je znaleźć, lecz tak jak mówiliśmy wcześniej, by je wprowadzić do swojego życia. Biblia bardzo wyraźnie mówi, co jest wartością dla Boga. Mówiliśmy o tym w pierwszym wykładzie, w tym przypomnieniu. Widzimy w niej bardzo wyraźnie wartości Królestwa. I On chce, byśmy my jako Kościół nie tylko wiedzieli i znali te wartości, potrafili je wymienić w kolejności, nawet jeżeli one są w prawidłowej kolejności. Nie chodzi o wiedzę, ale chodzi o to, byśmy te wartości wprowadzili do naszego życia, a potem dzielili się naszym życiem z innymi, byśmy stawali się świadectwem tych wartości. Wiecie, bo jeżeli ktoś mówi do ciebie o pewnych wartościach albo chce ci przedstawić pewną wartość, a sam tego nie robi, to kiedy słuchasz i patrzysz na życie tego człowieka, to mówisz, to jest tylko teoria. To na pewno nie jest tyle warte. Ja się nie znam na diamentach, ale są ludzie, którzy znają się na diamentach i kiedy patrzą na nie, kiedy jest nieoszlifowanym diamentem, dla mnie byłby to zwykły kamień. Ale dla znawcy on tylko spojrzy i wie, co się tam kryje. Bo od wyszlifowania potem zależy, jaką wartość ma ten diament. I my jako Kościół indywidualnie też jesteśmy szlifowani jako kamienie, jako diamenty do tego, byśmy osiągnęli czy stanowili pewną wartość dla Bożego Królestwa, by Bóg mógł użyć nas do tego, by zdobyć innych dla siebie. A więc dlatego potrzebujemy nie tylko znać duchowe zasady, jakie funkcjonują w Bożym Królestwie, czy też funkcjonują tutaj na świecie. Wiecie, jeszcze w tym miejscu powiem tak, że no humanizm przekręcił totalnie jakby sposób patrzenia na świat. Dlatego, że w Europie, kiedy powiesz statystycznemu Europejczykowi, takim był mój ojciec, że jest diabeł, to on popuka ci się w głowę, co ty mi głupoty gładasz. Ale jeżeli powiedziałbyś Afrykańczykowi, że nie ma diabła i nie ma demonów, to popukałby się w głowę i powiedział, ty chyba oszalałeś. Dlatego, że oni znają tą rzeczywistość fizycznie, doświadczają je. Dlatego, że bardzo mocno Afryka siedziała czy siedzi w okultyzmie. Natomiast humanizm spłaszczył to wszystko totalnie, więc musimy zrozumieć to, że są pewne zasady duchowe we wszechświecie, które Bóg umieścił, żeby funkcjonowały. Więc te, które ustanowił Bóg dla swojej chwały, powinniśmy wprowadzać i żyć nimi tutaj na ziemi. A więc potrzebujemy znać Boże priorytety. Kiedy spojrzymy na Chrystusa, na Jezusa w Ewangeliach i spojrzymy na Jego życie, możemy zobaczyć bardzo wyraźnie, jakimi wartościami On żył. Dla Jezusa Bóg i posłuszeństwo Ojcu było najważniejsze. On czynił tylko to, co widział, że Ojciec czyni. Amen. Nic ponad to. Nie będę się w tym miejscu rozwodził, ale nieraz już mówiłem, że ja bym nad sadzawką Siloę kładł ręce na wszystkich. A Jezus położył tylko na jednego. Tylko jednego uzdrowił. Dlaczego? Bo Ojciec powiedział, tylko to uczynisz, idziemy dalej. Rozumiemy to? Więc musimy to zrozumieć. Musimy to uczynić prawdą naszego serca. Dobrze, idziemy dalej. Zobaczmy zatem jeszcze inne takie miejsce w Biblii, gdzie użyte jest słowo najpierw. Oczywiście w kontekście Królestwa Bożego. Nie będę tego rozwijał, ale mówiłem to w trzech częściach w marcu tego roku, kiedy mówiłem na temat kochać Boga i ludzi. Myślę, że byliście tu na nauczaniu, niektórzy może odsłuchali. Jeżeli nie, to zachęcam, tam rozwijam ten temat bardziej. Ale teraz kilka takich myśli dla przypomnienia. Mateusz 22, 37 do 39 mówi tak. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Znamy te wersety na pamięć. Ale przypominam je tylko po to, żeby mogło się w nas to wszystko odświeżyć i ugruntować. Mało tego, w 40 wersecie powiedział Jezus tak, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że na tych dwóch przykazaniach miłości to jest fundament całego naszego życia chrześcijańskiego. Wiecie, możemy budować, kończyć fakultety, zdobywać, poszerzać, gruntować wiedzę, rozwijać ją, rozbudowywać w każdym kierunku. Wiecie, ale jeżeli mamy to zrozumienie, bo prosto jest zapamiętać dwie rzeczy. Kochać Boga i ludzi. Koniec. A więc jeżeli chcę sprawdzić samego siebie, skonfrontować samego siebie, skonfrontować to, co robię, co mówię, o czym myślę, to jeżeli podstawię to do tych dwóch przykazań i to się mieści, to znaczy jest wszystko okej. Ale jeżeli to wychodzi poza ten nawias, to coś nie jest tak. Albo wierzę źle, albo żyję w nieposłuszeństwo, albo nie chcę przyjąć prawdy Bożego Słowa. Bo dodaję sobie pewne rzeczy i wstawiam tu swoje wymówki. Albo swój upór. Swoje zacietrzewienie. Nie. Niekiedy takie rzeczy się odzywają w nas i musimy je konfrontować. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że cała Biblia sprowadza się do tego, aby kochać Boga i kochać ludzi. Amen. Z tego wszystkiego wypływa wszystko to, co powinniśmy robić. A kiedy będziemy to robić, przynosimy chwałę Bożemu Królestwu. Przynosimy chwałę Bogu. To jest w ogóle sens całego życia naszego. Kochać Boga i kochać ludzi. To jest wszystko, co powinniśmy zrobić. Bo jeżeli robimy inne rzeczy tylko bez tego, pozwólcie, że sobie popatrzę, jak mi idzie. Muszę przyspieszyć. A więc to jest ważne. Dlaczego? Jan 4, 19. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Miłujmy, gdyż On nas przedtem umiłował. Pamiętam, wyjechaliśmy pierwszy raz na takie wakacje zagraniczne. Pojechaliśmy do Grecji, byliśmy na wyspie Kos, w takim ośrodku. I pamiętam wieczór, kiedy wyszliśmy na sam szczyt. W dole był basen, dalej było morze, a jeszcze dalej, za morzem, były widać góry tureckie. Turcja, już granica Turcji. Pamiętam, żeśmy sobie leżeli tak na takich leżakach, był zachód słońca. Siedzieliśmy tam długo, słońce zaszło, później wyszedł księżyc, pełnia księżyca. I tak jasno świecił. I nie wiem, czy powiedziałam ja, czy miałam taką myśl, jak pięknie księżyc świeci. Ale czy naprawdę księżyc świeci? Nie. Księżyc tylko oddaje światło, które jest uwolnione ze słońca. I odbija jak lustro i dochodzi do nas. Miłujcie, gdyż On was pierwszy umiłował. Słuchajcie, myślę, że nie ma tutaj osoby, która nie próbowałaby kogoś kochać. Bo kochamy rodziców, kochamy swoich przyszłych mężów, żony, kochamy się nawzajem jako bracia i tak dalej. Wszyscy próbujemy to robić. Ale ile razy wam nie wyszło to kochanie? Bo palnąłeś coś głupio? Bo nie przemyślałeś coś? Bo byłeś w takiej chandrze, że po prostu zamiast miłość to dałeś, ale kuksańca? I później miałeś zgagę? I miałeś pretensje sam do siebie i żal? Myślę, że każdy z nas tego doświadczył. Ale zobaczcie, jeżeli przyjmiesz miłość od Boga do swojego życia i ona zamieszka w tobie, będzie częścią ciebie, to nie będziesz musiał się starać i musiała się starać, by kochać kogoś drugiego. Ty możesz i powinnaś, tylko dać to, co już masz. Wiecie, rozumiem ludzi, niekiedy na posługach wychodzą pewne rzeczy. Ktoś nie potrafi dać miłości, dlatego że nie wziął tej miłości od ojca ziemskiego. I to są tak, to są niekiedy przeszkody. Ale wszystko się zmienia w momencie, kiedy ktoś przyjmuje miłość od ojca i naraz, bum, coś się dzieje. Coś się wydarza, jeżeli to naprawdę dotyka serca. Coś jest złamane, ale też jest zrodzone na nowo. Miłość, którą możesz dzielić się z innymi. Amen? Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy to też mogli zrozumieć. Widzicie, miłość Boża jest dostępna 24 godziny na dobę. Nie ma tak, że spóźniłeś się 21, w dojście teraz do Pana Boga jest zamknięte, muszę poczekać, o 6 rano otwierają, wtedy sięgnę po kolejną dawkę miłości. Nie. Bóg jest dostępny cały czas. Przez Jezusa Chrystusa mamy otwartą drogę. Do czego? Do tego, żeby żyć miłością. Żeby dawać miłość. To jest po prostu wspaniałe. Dlatego, że On sam wypełnił nas swoją miłością, którą możemy przekazywać dalej. Ale dokonujemy wyborów. Dokonujemy wyborów w naszym życiu. I wyboru, by kochać innych, też musimy dokonywać zawsze. Zawsze, bez względu na to, czego doświadczamy od drugiej strony. Czytałem ten fragment z 16 psalmu tydzień temu, ale przeczytam go jeszcze raz, ten fragment. To jest modlitwa Dawida. Miktam, nikt bliżej nie wie, co to znaczy słowo miktam. Ja myślę, że to jest modlitwa. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. A więc Bóg dla Dawida jest obozem warownym, jest tym miejscem, w którym się chroni. Rzekłem do Pana, a więc musiał o tym pomyśleć, później zdecydować, a później wypowiedzieć do Boga. Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Czyli Dawid postawił Jezusa, postawił Boga na pierwszym miejscu. Miał przecież niesamowity majątek, miał niesamowitą władzę. Autorytet w kraju, który budowany był przez całe życie, to wszystko stanęło za tym, o czym tu mówi. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w których mam upodobanie. Czyli mówił o Kościele. A więc postawił Boga na pierwszym miejscu i Kościół, braci na pierwszym miejscu, czy na drugim zaraz. To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. I dalej mówi tak. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Czyli stawiają coś jako pierwsze, przed Bogiem. Nie złożę im ofiar z krwi, ani nie wezwę ich imion ustami swoimi. I dalej mówi tak. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Zobaczcie, ile treści w tym wyznaniu, w tych krótkich 4 wersetach, które możemy przeczytać w 16 psalmie. Ale Dawid postawił Boga na pierwszym miejscu. Jednym pytaniem jest, w co ty wierzysz? Innym zaś pytaniem, co praktykujesz? Czy to, w co wierzysz, wprowadzasz do swojego życia? Jednym pytaniem jest, w co wierzysz? Drugim pytaniem jest, co praktykujesz? My jesteśmy wezwani do tego, by praktykować. U kogo? U naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa. Ja, by zdobyć papiery czeladnicze jako spawacz, poszedłem na kurs mistrzowski, prowadzony przez mistrza, czyli kogoś, kto miał papiery mistrzowskie, i on pokazywał mi, jak wszystko robić. Co ja robiłem? To, co mi pokazywał. Jak prowadzić, ustawiać spawarkę, jak kłaść spaw, w którą stronę, czy w pionie, czy w poziomie, jakkolwiek. Uczyłem się tego wszystkiego. Robiłem to, co robił mistrz. My mamy robić to, co mówi Jezus i co robi Jezus. Mamy instrukcję, gdzie? W Bożym Słowie, w Biblii. Tu jest wszystko. Możemy mieć biblioteczkę zapełnioną mądrymi naprawdę książkami teologicznymi i tak dalej. Ale wiecie, ja nie mam takich książek, dlatego że ja mam to wszystko w jednej, w Biblii. Tu jest wszystko. Tak jak Bóg na to patrzy. Więc ważne, żebyśmy się koncentrowali na tym, co mówi Bóg. Nikt nie może być moim uczniem, w angielskim tłumaczeniu Łukasz 14:26, jeżeli nie kocha mnie bardziej niż swojego ojca, matki i żony. Ten fragment w Biblii Warszawskiej brzmi: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, matki, żony i tak dalej. Wiecie, to się tak trochę, no, trudno jest to jakby przyjąć, złapać. Jak no, mam nienawidzieć? Nie, nie o to chodzi. Ale chodzi o priorytety. Kto dla ciebie jest ważniejszy? Czy Bóg, czy cała rodzina, nawet żona, dzieci? Kto stoi na pierwszym miejscu? Kto nie kocha mnie bardziej, czyli mamy kochać rodziców, mamy kochać swoje żony, swoich mężów, swoje dzieci. Mamy kochać Kościół. Ale kto mnie nie kocha bardziej, czyli to jest ten stopień wyżej, bardziej. A więc najwyższą wartością dla nas powinien być Jezus. Przed wszystkimi innymi ważnymi rzeczami i osobami. Amen? To jest ważne. To wszystko też sprowadza się do tego, że mamy się też modlić o tych, którzy są pod, jakby w kolejności, Jezusem. Tak, ważni. 1 Tymoteusz 2:1. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Czyli mamy się modlić. Tą wartością też w Królestwie jest modlitwa. Mamy to robić. W tłumaczeniu angielskim jest to powiedziane tak. Pierwszą rzeczą, jaką chcę, abyście robili, to abyście się modlili. Módlcie się każdym rodzajem modlitwy, jaki tylko znacie, za wszystkich ludzi, których znacie. Jakkolwiek. Czy to jest jakiś standard? To nie jest religijna modlitwa, którą odprawiam każdego dnia w ten sam sposób, tymi samymi słowami. Bo tak jak mówiłem tydzień temu, ja się modliłem modlitwą Ojcze Nasz, ale to było wszystko religijne. Nie rozumiałem, co robię, choć miałem to złożone w swoim sercu. Więc ważne, byśmy się modlili za ludzi. Musimy przede wszystkim też stać bardzo mocno na gruncie Ewangelii. 1 Koryntian 15:1-4. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. A więc zobaczcie, że Paweł tu mówi, by bardzo mocno stanąć na fundamencie Ewangelii. Nie ma od tego słowa odskoku w lewo lub w prawo. Nie ma tolerancji. Jeżeli jest A, to jest A. Jeżeli jest B, to jest B. I tak jest, i amen, i koniec. Ja mogę dyskutować, może mi się wydawać, że powinno być inaczej, albo że powinno być coś dodane inaczej, ale ja zdecydowałem w swoim życiu wierzyć ni mniej, ni więcej, tylko w to, co jest tutaj napisane. Bo w innym miejscu jest też powiedziane, że jeżeli ktoś doda cokolwiek do tych słów, to jest to od złego, tak? Więc ważne, żebyśmy byli skoncentrowani właśnie na tym. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Zobaczcie, co Paweł tutaj mówi. Paweł przekazał w tym momencie Kościołowi to, co sam wcześniej usłyszał. I znowu, tak, o, trochę z innej strony o tym księżycu, czy dzielenie się miłości. Jeżeli głosisz Ewangelię, to nie musisz kombinować, co powiedzieć. Powiedz to, co usłyszałeś. Powiedz tą Ewangelię, którą usłyszałeś. Powiedz to, co z Bogiem doświadczyłeś. Powiedz to, co Bóg zrobił, potwierdzając swoje słowo w twoim życiu. Powiedz to innym. Często niektórzy mają stres, kiedy mówi się, idziemy ewangelizować, albo trzeba ewangelizować, trzeba głosić królestwo. Jeżeli nie wiesz o tym, że powinieneś tylko przekazać Ewangelię taką, jaką ona jest, to będziesz miał stres. Ale jeżeli wiesz, że masz podzielić się tym, co sam zobaczyłeś i zobaczyłaś, czyli podzielić się Słowem Bożym z tym, czy z tą, która tego słowa nie słyszała i nie wiedziała o tym, to żaden problem. Robisz po prostu to, co mam zrobić. Przekazujesz pałeczkę. To jest tak jak w sztafecie. Sztafeta 4 razy 100 czy 4 razy 400. W czym rzecz polega? Jedna zawodniczka czy zawodnik robi jedno kółko, przekazuje pałeczkę. Ta sama pałeczka jest przejmowana przez drugą osobę, która robi kolejny odcinek, trzecią i czwarta. I dobiega do mety. Gdyby pałeczka została zgubiona, nawet gdyby wynik biegu był wynikiem rekordu światowego, nie byłby uznany. Dlaczego? Bo pałeczka nie była przekazana. Więc przekazujemy pałeczkę. Co? Przekazujemy Boże Słowo. Przekazujemy Ewangelię. Tym, którzy tej Ewangelii jeszcze nie słyszeli. A więc nie pozwólcie, by cokolwiek odciągnęło was od Ewangelii. Bo teologia bardzo łatwo wkracza. No dobrze mi idzie. 11 minut nam jeszcze. Super. Chwała Bogu. Cię dobrze się pocieszać jako czas do czasu. Amen. Okej. A więc to wszystko też prowadzi nas, częściowo o tym też mówiłem już, do tego trzeciego, takiego najważniejszego, tego składnika tych najważniejszych rzeczy. On jest opisany w 1 Koryntian 15, 22-28. Albowiem jak w Adamie, bo to jest do wszystkich i dla wszystkich, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. W innym miejscu jest napisane, wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej, a więc wszyscy przejęliśmy od Adama pewne dziedzictwo i to jest duchowa śmierć. Ale w Chrystusie otrzymujemy nowe życie. Jeżeli rodzimy się na nowo, przyjmujemy Go do swojego serca, staje się to prawdą mojego życia. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. I 25 werset mówi, trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Trzeba bowiem, aby królował. By Boże Królestwo mogło wzrastać, rozwijać się, by była Jego ekspansja na tym świecie, to Jezus musi być Panem. Inaczej się to nie stanie. Jeżeli tylko w religijny sposób będziemy chcieli tą ekspansję uczynić, nie przyniesie to żadnych owoców. Żadnych. jedyne to te, które możemy nazwać złe. Ale na pewno nie przyniosą chwały Bogu. 26. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Więc wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. To jest cel. Aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Więc o co chodzi w tym wszystkim? Czy w tym wszystkim chodzi tak naprawdę o ciebie i o mnie? Jesteśmy ważni, ale najważniejszy jest Bóg. Bo nawet gdyby przyszło nam oddać nasze życie za Chrystusa, jest wielu dzisiaj w świecie, którzy oddają swoje życie za Chrystusa. My mamy tutaj jak bułeczka z masłem i z miodzikiem. Nikt nie musi umierać za Chrystusa. Nikt ci głowy nie utnie, dlatego że mówisz, że Jezus Chrystus jest twoim Panem. Ale w świecie się to dzieje i to całkiem niedaleko. A więc ważne, by Bóg był wszystkim we wszystkich. To jest cel, Boże Królestwo. A więc to wszystko jest połączone z tymi dwoma największymi nakazami Jezusa. Jeżeli kochamy ludzi, to chcemy im dać to, co najlepsze. Amen. Dajemy im to, co najlepsze. Wiecie, czasami możemy dać ludziom to, co im jest potrzebne w danej chwili. To jest na pewno dobre, tak? Wspieramy ich, pomagamy, zachęcamy. Ale najlepszą rzeczą, jaką możemy dać ludziom, którzy czegokolwiek potrzebują, to jest Ewangelia. I to pełna Ewangelia. Pełna Ewangelia. Wszystko, co się w niej mieści. Możemy karmić głodnych, to jest super, tak? Możemy naprawdę spędzać czas z ludźmi, super. Ale jeżeli spędzamy czas z ludźmi, a nie mówimy im Ewangelii, a oni nie znają Boga, moim doświadczeniem jest doświadczenie, kiedyś mówiłem o tym, mojego ojca, który nie chciał słyszeć o Bogu. Który mówi, co ty mi o diable tam gadasz, głupoty. Daj spokój. I tak mnie, wiecie, jakbym w twarz dostawał cały czas. Ale kiedyś Bóg powiedział do mnie słowo, że mam mu głosić Ewangelię. I przyszła niedziela któregoś dnia, czy to był piątek, nie pamiętam, dostaję telefon. Ojciec jest w tragicznym stanie, miał raka już. Umiał tylko pisać i patrzał oczami. Nie słyszał, nie mówił. I kiedy się o tym dowiedziałam, ja mówię, Boże, padłem na kolana, a Bóg powiedział mi takie słowo wcześniej, że jeżeli nie będę mu głosił Ewangelii, to ja, na mnie spadnie odpowiedzialność, kiedy on pójdzie do piekła. Wiecie, nigdy się tak nie modliłem. Padłem na kolana, mówię, Boże, daj mu jeszcze 2 dni życia. Ja muszę się do tego przygotować. Daj mu jeszcze chwilę życia, żebym zdążył do niego pojechać. I pamiętam, że się wtedy modliłem, napisałem taki list dużymi literami na całą stronę. Pokazałem mu 4 prawa życia duchowego i to, że może przyjąć Jezusa w takiej modlitwie. I napisałem na końcu. Nie, to było na początku. Mówię, tato, to jest moja największa prośba w moim życiu do ciebie. Przeczytaj ten list do końca. Dałem mu i przy mnie przeczytał to. I zamyślił się. Później chwilę z nim byłem. Poprosiłem, żeby mnie pobłogosławił. Pobłogosławił mnie na moje życie. Pobłogosławił moją rodzinę. I pytałem potem mamy. Za 2 dni zmarł. Odszedł. I pytam się mamy, co się działo w tym czasie. Dużo myślał, rozmyślał. Myślami wybiegał gdzieś daleko. Ja wierzę, że Duch Święty pracował w nim. I wiecie, wierzę, że kiedy stanę w niebie, wejdę do nieba, to pierwszą osobą to będzie mój ojciec. Oczywiście poza Panem. Synu, dziękuję Ci, że głosiłeś mi Ewangelię. To jest bardzo ważne. Ale zrozummy, że każdy z nas w życiu każdego z nas Bóg stawia taką osobę. abyśmy się tylko podzielili. Nie teologiczne wywody. Byśmy się podzielili miłością, którą doświadczamy od Boga. Byśmy powiedzieli, wzięli jakiś werset, słowo, słuchaj, jest szansa dla ciebie. Nieważne, co w życiu robiłeś. Ważne jest, co teraz uczynisz. Możesz być zbawiony, możesz mieć życie wieczne. Przepraszam. Wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego, jeżeli otworzyliśmy nasze serca dla Boga, abyśmy mogli zrozumieć to, co Bóg nam dał w zbawieniu. A myśmy otrzymali 1 Koryntian 2,12. Nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Jeżeli wiesz, że masz to, co masz, że to zostało ci dane od Boga, masz doświadczenie w swoim duchu, masz potwierdzenie w Słowie Bożym, to możesz śmiało mówić innym, że to masz. A kiedy ktoś ci powie, że ty sobie coś tam wymyślasz, powiesz, okej, myśl sobie jak chcesz, ja wiem swoje. I mocno stoisz na fundamencie Ewangelii, która była tobie głoszona. Ważne w tym wszystkim, byśmy dzielili się naszym życiem z Bogiem, a nie przekazywali tylko religijne rytuały i namawiali do nich. Musisz to, musisz tamto. Ale jeżeli w świadectwie powiesz, co doświadczasz na modlitwie z Bogiem, albo jak On odpowiada na twoje modlitwy, albo jak cię uzdrowił, jak cię uwolnił, to będzie to zachętą dla drugiej osoby. Powiedział, chcę tego samego. Ja nie szukałem Boga. Wiecie, jak to się stało, że ja się nawróciłem? Oto sprawczyni siedzi tutaj w pierwszym rzędzie, moja żona. Bo kiedy ona szukała ratunku, a ja tak tylko kiwałem głową, co ona robi, bo nie rozumiałem jej w ogóle. Ale kiedy Bóg ją na takim spotkaniu ewangelizacyjnym, rekolekcyjnym, jeszcze w kościele katolickim dotknął, ja czekając na nią w domu, kiedy ona weszła, pamiętam i widzę ją teraz. Zobaczyłem zupełnie inną osobę. Po 2 czy 3 godzinach przyszła inna osoba. Ja mówię, słuchaj, siadaj tutaj, opowiadaj, co się stało. Co się wydarzyło? I ona powiedziała mi tylko to, co tam usłyszała. Świadectwa ludzi, Ewangelie. Słuchaj, Kuba miał wtedy 3 lata, Marcin miał 10. No to nie mogliśmy iść razem. Jutro ja idę. Terenia mówi, dobra. Na trzeci dzień poszliśmy razem, kogoś żeśmy, jak to się mówi, załatwili. Ktoś przyszedł, już nie pamiętam kto, żeby być z naszymi dziećmi. Co mnie pociągnęło? Świadectwo. To, co Bóg uczynił w jej życiu, mówi, to ja tego samego chcę. I od tego zaczęła się nasza droga za Bogiem i ona trwa do dzisiaj i wzrasta. Czy już jesteśmy doskonali, idealni? Nie. Czy już wszystko wiemy? Nie. Czy już wszystko mamy załatwione? Nie. Ale idziemy, dlatego że tak żeśmy zdecydowali, że Bóg jest najważniejszy w naszym życiu i za Nim będziemy szli i Jemu poświęcimy całe nasze życie. I tak jest do dzisiaj i nikt tego nie zmieni. I nic tego nie zmieni. Dlaczego? Bo uczyniliśmy Go numer 1 w naszym życiu. Pan i tylko Pan. Wszyscy są ważni, szanujemy wszystkich. Staramy się robić najlepsze rzeczy, jak tylko potrafimy dla innych. Staramy się miłować innych, jak tylko potrafimy, ale nie wykrzesam z siebie wszystkiego, co miał Jezus. Staram się być Mu podobnym. Staram się jak mogę. Razem staramy się dzielić się z innymi, zachęcać innych. To, co dzisiaj robię, to chcę was zachęcić do tego. Macie coś dane od Boga. Mam jeszcze 5 minut. Halleluja. A więc zachęcam was, dlatego że są ci, którzy tylko czekają na to, byście uwolnili to, co Bóg złożył w was. Żniwo jest wielkie, robotników jest mało. Wiecie, ktoś tak kiedyś fajnie powiedział, ze żniwem jest wszystko w porządku. Żniwo jest gotowe. Biblia o tym mówi. Ale z robotnikami coś nie jest tak. Chodzi o robotników, czyli o ciebie i o mnie. Czyli żniwo jest, a nie ma kto zrządź. Więc bardzo ważnym jest, żebyśmy wykorzystali czas, który Bóg nam daje. Ten czas to jest teraz. Nie czekaj, aż zbudujesz teologiczną, wielką bańkę wokół siebie, objawienia, zrozumienia, doświadczenia, bo to zabierze ci całe życie. I okaże się, że Pan cię zabierze, spędzisz wieczność z Panem, ale kiedy Pan zapyta się ciebie, no pokaż mi swoje owoce, to co powiesz? Skończyłaś kurs alfa, kurs beta, ochrzciłaś się, takie kursy, takie szkoły, dwa fakultety teologiczne, papieski jakiś jeszcze inny. A czy przyprowadziłeś kogoś do mnie? A ty popatrzysz na swoje ręce, bo zbrakło mi czasu. A więc nie czekaj. Kiedy, już kończę, minutę mam chyba jeszcze. Kiedy myśmy poszli za Bogiem w pierwszych miesiącach już, pamiętam, że poproszono nas o tym, że jeździliśmy po takich ewangelizacjach i myśmy dzielili się naszym świadectwem życia. I wiem, że to świadectwo wielu ludzi dotykało i budowało tak, jak myśmy byli zbudowani na tych ewangelizacjach. Bo tam byli normalni ludzie, wierzący, którzy mówili, jakim było ich życie, co Jezus zrobił w ich życiu i jak ich życie się zmieniło. I to jest naszym celem. Na tym będę kończył, choć mam jeszcze troszeczkę, ale muszę się trzymać czasu, kochani. Myślę, że to jest najlepsze miejsce dzisiejszego wieczoru, na którym mogę skończyć. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję ci, Panie, za te telefony i za te przypomnienia. Wszystko, bo dałem radę. Chwała Bogu.